Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Jestem dziennikarzem i dziś spotykam się ponownie z Adamem Urbanem. To świecki duchowny z ugrupowania Badackiego, prawda?
Oczywiście, Badackiego.
Dobrze, a temat to dlaczego zło dotyka dobrych ludzi. Inaczej ten temat nazwałbym dlaczego ja. A dlaczego? Dlatego, że większość z nas, kiedy dotyka nas zło, mówi dlaczego ja? Dlaczego to właśnie ja? I powiem bratu, że mam taką piosenkę ulubioną z lat 80., gdzie Majka Jeżowska, mało kto ją chyba pamięta, śpiewa Piekło jest w nas. Piekło jest w nas, nie możesz sobie od niego po prostu uciec. Ono jest w nas, ono jest w środku i każdy z nas, myślę, styka się ze złem. To część naszego życia, ale często my też jesteśmy sprawcami zła, prawda?
No, jesteśmy. Sami sobie często ściągamy na głowę różne złe rzeczy jako konsekwencja naszych złych czynów, słów i czynów.
Ja dodam też myśli. Nie wiem, czy zdarzyło się bratu kiedyś złorzeczyć w myślach. Ja przyznam szczerze, że kiedyś mi się to zdarzało. Myślę, że życzenie źle współrodakom, Polakom, to jest taka cecha narodowa. Zresztą to jest ogólnie cecha ludzka. Łatwiej nam przychodzi zaakceptować, kiedy nasz wróg zachoruje czy umrze, niż kiedy dotknie to nas, bliskich, rodzinę, przyjaciół.
No to z powodu wrodzonego samolubstwa. Główny problem człowieka po upadku tam w Edenie na początku, to rosnące, narastające z pokolenia na pokolenie samolubstwo, to znaczy miłowanie siebie ponad wszystko, a drugiego znacznie, znacznie mniej. No i dlatego, że rzeczywiście z tego powodu jest taka tendencja wśród wszystkich ludzi, u niektórych nacji być może większa niż w innych, że cieszą ich złe rzeczy, które spotykają innych ludzi, bo w ten sposób ich samolubstwo dostaje pokarm. Cieszą się, że to ich nie spotkało ich. Wobec tego pewnego rodzaju mają zadowolenie, że inny cierpi, bo w ten sposób sami czują się lepiej. No, jest to wynik upadku. Myślę, że jeżeli ktoś ma takie odczucia i naprawdę czuje satysfakcję, zadowolenie, radość, gdy ktoś inny cierpi, to tylko świadczy o jego jeszcze większym upadku. Natomiast jeżeli ktoś mniej takiego zadowolenia odczuwa albo w ogóle nie odczuwa, może odczuwa wręcz przeciwnie smutek z tego powodu, tak jak gdyby to jego samego to nieszczęście spotkało, to dobrze świadczy o jego upadku. Nie jest on tak wielki i droga reformy nie będzie tak długa.
No tak, nagrywaliśmy już poprzednio w cyklu Rozmowy o Biblii na temat tego, w jaki sposób będziemy wkrótce naprawiać własny charakter. esarepta.pl, sekcja biblioteczna, tam znajdziecie nagrania z bratem Adamem Urbanem, na przykład o restytucji. A ja w tej chwili chciałem powiedzieć, że to, co brat tutaj powiedział, ta modlitwa Polaka, to taki film był Dzień Świra, pamiętam, fantastyczny z Markiem Konradem, to jest przedszkole. No, powiedzmy, że jest to podstawówka. My pozostaniemy jednak na poziomie szkoły średniej, ale na końcu nagrania będziemy wchodzić w tematy, które będą odpowiadać wyższemu wykształceniu. Mam nadzieję, że słuchacze z nami zostaną i ta rozmowa będzie odebrana jako ciekawa i budująca. A zatem nie życzymy źle naszym bliskim, rodzinom i przyjaciołom. Czujemy się źle, kiedy zło spotyka dobrych ludzi. Tak, dobrych ludzi. I tu bardzo ciekawa historia. Czy mogę ją opowiedzieć?
Proszę.
Pracuję z komputerem, pracuję siedząco i często boli mnie kręgosłup, ale kilku moich przyjaciół miało ostatnio solidne kontuzje kręgosłupa. Jeden z nich odcinek szyjny, drugi z nich odcinek lędźwiowy i niżej. To powoduje ogromne problemy. Opowiadałem o tym, ponieważ ta osoba poprosiła mnie o modlitwę. Jedna z nich poprosiła mnie o modlitwę, opowiadałem o tym mojej przyjaciółce. I ona powiedziała, ojej, taki dobry człowiek to jest. I jego to trafiło. A zatem te złe rzeczy trafiają się dobrym ludziom.
No trzeba powiedzieć, że złe rzeczy trafiają się wszystkim ludziom, więc także i dobrym. Tutaj, że tak dobrzy ludzie nie są jakimś specjalnym celem zła, bo zło jest w rodzinie ludzkiej po upadku Adama i Ewy w raju i ciągnie się z pokolenia na pokolenie aż do czasów obecnych. Bóg na to dozwala, na to zło, z tego powodu, żeby ludzie doświadczyli konsekwencji swoich własnych czynów. Z tym, że tutaj pojęcie dobry człowiek, zły człowiek, to można na to patrzeć z dwóch różnych punktów widzenia. Ocena taka świecka, normalnego człowieka, który widzi, że ktoś jest dobry, a ktoś jest zły. I ocena biblijna, która jest zupełnie inna niż ta świecka. Tu przypomnę słowa naszego Pana, który powiedział chyba w Ewangelii Jana, tak, gdzieś okolice 6 rozdziału zapewne, że ci, którzy dobrze czynili, staną do życia, a ci, którzy źle czynili, staną na sąd, do sądu. Wobec tego podział, jaki nasz Pan dokonał, nie jest według kryteriów świeckich, bo tak zwani dobrzy ludzie w dzisiejszym świecie wcale niekoniecznie są dobrzy z boskiego punktu widzenia. Nasz Pan, gdy mówił o dobrych ludziach, którzy staną do życia, i o złych, którzy staną na sąd, to miał na myśli kryterium zupełnie inne. To długo nie zajmie, wobec tego powiem. Jakie? On podzielił ludzkość na te dwie grupy, dobrych i złych, tylko i wyłącznie z punktu widzenia tego, czy przychodzą do Boga przez Niego i poświęcają swoje życie Bogu, czy też tego nie czynią. Jeżeli przychodzą do Boga przez Niego i poświęcają swoje życie, to dobrze robią, ponieważ w ten sposób mogą swój sąd rozpocząć już w tym życiu, przejść go i w przypadku sukcesu, w zmartwychwstaniu, od razu wstać do życia. Natomiast ci, którzy źle robią, czyli do Boga nie przychodzą przez Jezusa w tym życiu, żyją tak dla siebie obok, znają Jezusa albo nie znają, ale nawet jak znają, to jest on daleki i niebliski, żyją tak jak praktycznie, jak gdyby go nie znali, no to ci źle robią, to znaczy źle robią w tym sensie, że w tym życiu nie stają na próbie, na sądzie do życia wiecznego, wobec tego po zmartwychwstaniu wstaną na ten sąd, na tą próbę. I taki jest podział biblijny. Ale myślę, że może słuchacze też ciekawić no, taki podział nie biblijny na dobrych i złych, tylko taki ludzki, prawda? Że ktoś jest dobrym człowiekiem, bo pomoże, dobrą radą usłuży, dobrym uczynkiem, napoi, nakarmi, jeżeli widzi taką potrzebę. Mało tego, czasami nawet przechowa Żyda w czasie wojny, gdy chcą go zabić, czyli potrafi nawet narazić swoje życie, żeby bliźniemu uratować. No i to, z pewnością jest to, są to właściwie dobre reakcje. Ale to nie jest ten podział biblijny. Natomiast gdybyśmy mieli powiedzieć, dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi w oczach tego świata, o właśnie ci, którzy pomogą drugiemu, a nawet są gotowi narażać swoje życie, żeby drugiemu przyjść z pomocą, no to spotykają ich dlatego, że wszyscy ludzie zgrzeszyli tam w Adamie, genetycznie to są obciążeni tym, że grzechem. Sami też niestety grzeszą, nawet ci dobrzy też grzeszą. Nawet jeśli grzeszą mniej niż ci źli, to i tak grzeszą. No i są w szkole doświadczania tego zła i z tego powodu różne złe rzeczy ich spotykają. Mówimy o świecie.
Ja rozumiem. Ten człowiek, który miał problemy zdrowotne, to chyba w podwójnym sensie jest dobrym człowiekiem, a zatem rzeczywiście ja modlę się za niego, życzę mu bardzo dobrze i jest mi przykro. Aczkolwiek będziemy o tym mówić, takie rzeczy się zdarzają. I teraz chciałem zapytać brata, u was w Chełmie też pada, bo tu na Śląsku cały dzień pada.
U nas pada, ale tylko wieczorami. Zwykle tak jakoś koło godziny, po godzinie 18 pada przez około godziny. Ale niezbyt intensywnie, nie burzowo, delikatnie, spokojnie. Także te sceny, które, że tak powiem, w telewizji pokazują, że tam gdzieś zalało, a tam gdzieś dach zerwało, są nam nieznane. Tutaj praktycznie naocznie ich nie spotykamy, oglądamy tylko to w telewizji.
Ale pada na dobrych i na złych.
Tak, pada na dobrych i na złych. I tak samo słońce świeci na dobrych i na złych. Po prostu ludzie, ludzkość, całe ludzkie społeczeństwo przechodzi przez podobne doświadczenia i na przykład różnego rodzaju nieszczęścia, zwolnienia z pracy, wypadki wszelkiej maści, choroby przytrafiają się absolutnie wszystkim ludziom. I tu znowu cóż, chyba warto się uciec do jednak biblijnego punktu widzenia, bo ten jest najlepszy punkt widzenia. Jeżeli ktoś jest Bogu poświęcony w swoim sercu, i Bóg uważa go za swoje dziecko, to wszystkie złe rzeczy, które mu się przydarzają, a przydarzają mu się, bo w żadnym wypadku nie jest on zwolniony od takich złych rzeczy, są pod boską kontrolą. I zdarzają się po to, żeby przynieść jakieś dobro duchowe. Nie doczesne, tylko duchowe. Czasami docześnie ponosi wielkie straty. Może mu się dom spalić, może stracić samochód, może stracić pracę, ale wszystko, cokolwiek się z nim dzieje, jest po to, żeby rozwijać w nim charakter, który nadawałby się do wiecznego życia, żeby później, kiedy w zmartwychwstaniu mógł być udziałowcem, tak fajnie to brzmi, udziałowcem, tak biznesowo, udziałowcem zmartwychwstania do życia, a nie na sąd, żeby ten sąd bezpiecznie mógł przejść i pomyślnie w tymże życiu w chwili obecnej. Natomiast ci, którzy nie są dziećmi Bożymi, ci, którzy tylko tak na ustach mają Boga, czyli większość chrześcijan, bo niestety większość, zdecydowana większość chrześcijan, to nie są dzieci Boże tak naprawdę. Tak naprawdę oni się niczym nie różnią od pogan. Dlatego w kraju chrześcijańskim, jakim jest Polska, boimy się na ciemnych ulicach, boimy się wchodzić w różne układy, interesy. Jak nawet wchodzimy w interesy z innymi chrześcijanami, to mamy różne umowy, akapity, paragrafy, zastrzeżenia, bo się boimy, że nas oszukają. No i każdy wie, jak my się żyje, prawda? Żyjemy, to wszystko są chrześcijanie wokół nas, a zobaczmy, jakie nasze życie jest pełne fałszu, kłamstwa, obłudy i oszustwa na każdym kroku. Wobec tego ludzie, którzy nie są z Bogiem w takiej powiedzmy w przymierzu poświęcenia, nie oddali swoje życie Bogu, no to ci nie są, ich doświadczenia życiowe, lepsze, gorsze, nie są nadzorowane przez Boga. Są całkowicie dziełem przypadku, po prostu dzieją się tak i obok dlatego to tłumaczy, że wielu złych ludzi w tym świecie się powodzi, niestety, a wielu dobrym ludziom w tym życiu się mniej powodzi, bo tak przypadek ich postanowił. Oczywiście może być także sytuacja w świecie, że przypadkiem dobrzy ludzie tego świata, nie zbliżeni do Boga, nie poświęceni Bogu, ale dobrzy w oczach tego świata, mają też dobrze, bo są dobrymi ludźmi, uczciwie pracują, akurat powiodłem się w biznesie na przykład, dorobili się, nawet potrafią tego majątku używać charytatywnie, pomagają innym, prawda? Wobec tego są różne przypadki, nie ma reguły. Tam działa całkowity przypadek i ten przypadek na ślepo jednego potraktuje gorzej, drugiego lepiej, niezależnie od tego, czy to jest tak zwany dobry czy gorszy człowiek z punktu widzenia tego świata. Ale w ludzie Bożym wszystko, co spotyka, wszystko zło, które spotyka, a spotyka, bo nie ma możliwości rozwinięcia charakteru bez przechodzenia ciężkich doświadczeń. Dlatego różne złe rzeczy są niezbędne do tego, żeby móc rozwinąć charakter, i dlatego też Bóg nie szczędzi, nie żałuje, tak nie blokuje złych rzeczy z życia poświęconego dziecka Bożego, ponieważ wie, że to jest jedyna droga do rozwinięcia jego charakteru. O naszym Panie Paweł napisał w liście do Żydów albo Hebrajczyków, jak kto woli, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Bo nasz Pan też rozwijał swój charakter do kiedyś przyszłej boskiej natury, żeby być Synem Bożym i siąść po prawicy Boga, no ale gotowego charakteru do takiej wysokiej pozycji nie miał, bo wcześniej nie był Synem Boga w boskiej naturze, był głównym, największym aniołem. Dlatego też musiał przejść pewne doświadczenia, przez cierpienia wiodące, żeby rozwinąć taki charakter. Wszystkie boskie stworzenia, żeby rozwinąć charakter, muszą przejść przez ciężkie doświadczenia, innej drogi nie ma, dlatego złe rzeczy dzieją się wszędzie na świecie, żeby ostatecznie mogło z nich wypłynąć jakieś dobro, jakaś lekcja, gdy dana jednostka stanie na swojej próbie do życia, bo kiedyś wszyscy na takiej próbie staną. Jeśli nie w tym życiu, to po zmartwychwstaniu.
To ciekawe, rzeczywiście nie jest to łatwe i przypomina mi się pewien wykład, pewne kazanie, Moab miednicą do umywania. Dobrze mówię, tak? Z Poznania tak. Przyjechał pewien kaznodzieja, bardzo go lubię, Eliasz ma na imię i tak. Pamiętam to, jak dziś 15 lat temu mówił takie właśnie kazanie. Nawet te wszystkie wydarzenia, które mamy trudne w pracy, z innymi ludźmi, z sąsiadami, one pewnego rodzaju pracę wykonują nas oczyszczania. No, można powiedzieć, że podobną pracę wykonuje szlifierz. Ja pracowałem u mojego ojca na warsztacie, polerując stal szlachetną, przecinając ją, iskry się sypały. Ale czy ja będę troszeczkę mógł poskamleć niczym pies bezpański?
No tak, jak najbardziej.
Dlaczego
trzeba, to ulgę przynosi.
Dobrze, to dlaczego ja? Dlaczego ja? To Młynarski w swojej piosence Wyjedź w Bieszczady, on tam mówi o tym skamleniu jak pies bezpański, to mi się skojarzyło. Ja też tak skamlałem w zeszłym roku i niech brat posłucha. Pewien człowiek, którego bardzo szanuję, nie wiem czy go brat zna, miał wypadek samochodowy. Nie z jego winy jego auto zostało zmiecione z drogi. A ktoś tam się z kim ścigał chyba. I tak. Wtedy bardzo dużo to mi dało w ogóle. Z tym człowiekiem nie było wtedy kontaktu. Problemy były, nie jechał sam. Ale ja wtedy zrozumiałem, że to słowo dlaczego ja jest zupełnie nieadekwatne. Bo jeżeli on, czyli dobry człowiek, inny, ma takie wydarzenie w moim życiu, a moje nie były tak poważne, to niesamowicie zamknęło mi to usta. I każdego z nas dotyka zło, również w taki bardzo trudny sposób. Ja do tej pory jestem ciekaw, co taki człowiek może myśleć. Czy ten konkretny człowiek na przykład miał pretensje do Boga w swoim umyśle, bo przecież to takie częste.
No tak, gdyby taka osoba teoretycznie mógł mieć i bardzo wiele osób ma, no, szczególnie ci, którzy na przykład nie, są znane przypadki osób, które albo same trafiły do obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, albo ich bliscy trafili, no i tam zginęli, albo zostali zamordowani przez złych różnych ludzi, bo mamy przecież morderców też wśród tych chrześcijan, z którymi żyjemy bardzo dużo. No i wtedy rzeczywiście niektórzy zadają takie pytanie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, albo moją rodzinę, i nawet potrafią pięść zacisnąć i do nieba podnieść tą pięść i grozić.
Bluźnić to się mówi.
Bluźnić Bogu, mając do Niego żal, gdzie Panie Boże byłeś, gdy te rzeczy się działy, prawda? Dlaczego nie zapobiegłeś? Przecież jesteś tam na niebie, wszystko możesz, to chyba mogłeś zapobiec. Jesteś po to tam, żeby strzec mnie w moim życiu i mojej rodziny, moich bliskich, żeby takie złe od nas się nie działo. Otóż jak mówiliśmy, znowu dla człowieka, który nie jest w pełni Bogu oddany, który nie przyjął całkowicie boskiej woli w swoim życiu, tylko żyje, że tak powiem, po swojemu, no to może być to trudne. Natomiast ci, którzy, bo trudno jest pogodzić się z takim złem, którego spotka. Natomiast jeżeli ktoś całkowicie swoje życie oddał Bogu i zawierzył mu, cokolwiek by się nie działo, tak mamy napisane, cokolwiek by się nie działo, to wiarą może wierzyć, że to jest dla jego najwyższego dobra, bo Bóg powiedział przez apostoła, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy miłują Boga. Skoro wszystkie rzeczy, to na pewno apostoł Paweł nie miał na myśli wśród tych wszystkich rzeczy głównie dobrych rzeczy, takich docześnie dobrych, prawda? Wszystko, co sprzyja. Na pewno nie miał na myśli dobrej pracy z wysoką pensją. Na pewno nie miał na myśli pięknego domu i pięknego samochodu, a może jeszcze jachtu lub helikoptera do prywatnego użytku. Tylko gdy mówił wszystkie rzeczy, to się na pewno przede wszystkim skupiał na tych rzeczach, które w ocenie człowieka z ludzkiego punktu widzenia są niepożądane i większość ludzi nigdy nie chciałaby ich mieć w swoim życiu przeżyć, więc ta pociecha jest właśnie dla tych różnych rzeczy, które nas spotykają, a nie są przyjemne, ale one są niezbędne jako proces rozwoju naszego charakteru. Czemuś to ma służyć? Głównie służy generalnie dwóm rzeczom. Jeżeli takie ciężkie doświadczenie spotyka, a ma związek z jakimiś błędami, z jakimś naszym postępowaniem, z jakimiś grzechami, które wcześniej zrobiliśmy, no to będzie to oczywiście kara za ten grzech, jeżeli jest związek. Natomiast jeżeli nie ma takiego związku, a spotyka nas straszna rzecz, czy to jakaś choroba, czy właśnie wypadki, czy spali nam się dom, czy cokolwiek innego, i nie ma to żadnego bezpośredniego związku z moim wcześniejszym błędnym postępowaniem, grzesznym postępowaniem, no to jest to zwykła próba charakteru, żeby dać się możliwość rozwoju. Takie doświadczenia to jest takie wzburzanie gniazda, to jest takie potrząsanie człowiekiem, i rzeczywiście taka osoba albo może się w tym momencie, nie wiem, duchowo załamać i mieć żal, pretensje do Boga, albo może przyjąć to jako normalne doświadczenie, które jemu się przytrafiło, a innym nie, no ale to nie należy zadawać pytania, dlaczego innym nie, bo widocznie inni nie potrzebują, albo będą mieli później coś takiego albo coś innego, w zależności od tego. To nie należy porównywać się z innymi, należy porównywać się z naszym Panem jako rozwój, tak, jako, no, jeśli chodzi o nasz charakter, a doświadczenia każdy ma takie, jakie Bóg przewidzi, dlatego też trzeba zawierzyć, że one są najlepsze, ponieważ Bóg jest wszechmądry i wszechmocny i wszechmiłosierny i ma wszystko w najwyższym stopniu. Wobec tego, gdyby coś złego nie miało na celu jakiegoś dobra, Bóg nigdy by do tego nie dopuścił. Tak na przykład nie dopuścił do tego, żeby ciało naszego Pana wylądowało w Gehennie i tam zostało spalone ze śmieciami z Jerozolimy, jak i co było zamiarem Żydów, prawda? On sprawił, że jego ciało zostało pochowane w zacnym grobie, no a później, jak wiemy, po jego zmartwychwstaniu zostało gdzieś przez Boga usunięte, żeby się nie pastwiono nad nim, albo żeby kultu nie zrobiono z tego ciała. Różne mogły być reakcje. W każdym razie nie pozwolił na żadne doświadczenie dla naszego Pana, które nie miało żadnego by pożytku dla jego charakteru. I gdy nasz Pan jeszcze żył, to dopuszczał, żeby mu bluźnili, żeby go bili, żeby bardzo, bardzo cierpiał, ponieważ to wszystko kształtowało, krystalizowało jego charakter nadający się do boskiej natury. Nadawało mu ostatnie szlify, czyniło go niezmiennym już na wieki, wieki, wieki. A natomiast w chwili, gdy nasz Pan zmarł, pastwienie się nad jego ciałem nie miałoby żadnego sensu, nikomu by dobra nie przynosiło, wobec tego byłoby złem dla zła. A Bóg tylko i wyłącznie dopuszcza taką ilość zła, która może ostatecznie się okazać przydatna, korzystna, zbawienna dla duchowego rozwoju, dla rozwoju charakteru odnośnych osób. Natomiast całe zło, które nie miałoby takiego wpływu, nie miałoby korzystnego wpływu na charakter danej jednostki, nie jest przez Boga dopuszczone. bo Bóg nie kocha się w złu jako złu. Kiedyś słyszałem taką wyjaśnienie, chyba z kręgów Kościoła katolickiego, że Bóg zamienia zło w dobro. No to nie jest taka prosta relacja, że Bóg zamienia zło w dobro, bo gdyby tak było, to znaczy, czy ja czynię dobrze, czy czynię źle, to nie ma znaczenia, bo Bóg nawet moje złe rzeczy, złe czyny zamieni w dobro. Bóg nie zamienia zła w dobra, Bóg tylko dopuszcza taką ilość zła, która jest niezbędna, żeby dana osoba odniosła z tego jakąś korzyść. Natomiast wszelka dodatkowa złość, wszelkie dodatkowe cierpienie, które nie miałoby przełożenia na duchową korzyść dla odnośnych osób, nie jest dopuszczalne.
Chciałem powiedzieć, że my jesteśmy ludzcy i odczuwamy wszystko jako ludzie. Ten człowiek, o którym mówię, który jechał samochodem, przy odrobinie szczęścia mógł się znaleźć w niebie. Nie wiem, czy brat chciałby znaleźć się w niebie. Jak pytam ludzi na ulicy, to mówią, nie, nie chcą być w niebie. A tymczasem ja usłyszałem taką to teorię. Pewien człowiek miał rzeczywiście wypadek samochodowy i nie wyszedł z niego żywo i był dobrym człowiekiem. Usłyszałem, Bóg zabrał go do siebie, żeby mieć anioła do pomocy. Tak mówią niektórzy.
No tak, to właśnie no, tak mówią, no, na pewno tak mówią ci, którzy wierzą, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną, no a że jest generalnie dobrym człowiekiem, no to spodziewają się, że po śmierci ta dusza znajdzie się w niebie razem z Bogiem. My wiemy z Biblii, że człowiek nie posiada duszy nieśmiertelnej, więc jeżeli ja bym umarł, zginął, co prawdopodobnie kiedyś nastąpi, chyba że Królestwo Boże na ziemi będzie wcześniej i uratuje mnie przed tą śmiercią, no ale jak będzie, tak będzie. Więc wierząc na podstawie Biblii, że moja dusza, właściwie nie moja dusza, źle mówię, wierząc na podstawie Biblii, że ja nie mam duszy, tylko ja jestem duszą i jestem duszą śmiertelną, czyli istotą żywą, obdarzoną zmysłami, bo takie jest biblijne znaczenie duszy, istota żywa, obdarzona zmysłami, zdolna do myślenia, zapachu, mówienia, odbierania bodźców i tak dalej. Więc wiedząc o tym na podstawie Biblii, no nie spodziewam się, że w chwili śmierci znajdę się w niebie, no ale rzeczą jest dziwną. Rzeczywiście, że ci, którzy wierzą i wierzą, że po śmierci pójdą do nieba, nie chcą do tego nieba iść. Czasami nawet takie są śmieszne rzeczy, że ktoś właśnie unikając śmierci, na przykład takimi wypadkami, ojej, o mały owoc, a byłabym już w niebie. No i tak pojawia się tutaj jakiś kontrast niezrozumiały, bo chyba ci, którzy wierzą w takie niebo po śmierci dla siebie, no jednak nie powinni chyba, już nie mówię, żeby się sami zabijali, bo to grzech z pewnością, ale jeżeli by ta śmierć ich no, dopadła, no to powinni z radością ją przyjmować jako, a nie cieszyć się, że o włos uniknęli śmierci i znalezienia się w niebie. No ale rzeczywiście, właśnie to jest cecha błędu, że błąd tak, że tak powiem, zaślepia, dlatego w Biblii błąd jest porównany do alkoholu, do wina, które upija. I ci, którzy są pod wpływem błędu, zachowują się jak pijani. A ja wiemy, pijany człowiek, który się upije, to i mówi bez sensu, chwieje się, jest chwiejny krok, mówi bez związku nielogicznie, no i jeszcze może czasami różne inne dziwne, śmieszne, dziwne lub śmieszne rzeczy robić. No i ci, którzy są pod wpływem błędu, również dziwnie rzeczy wypowiadają, zachowują się dziwnie, co jest dowodem, że wierzą w błąd. No właśnie coś takiego jak tak, że w tym wypadku owoc jeszcze tylko chwila i już byłabym w niebie, a cieszę się, że nie jest w niebie. To jest pewnego rodzaju sprzeczność.
To ciekawa sprzeczność, ale też ciekawy wniosek wysnuwam z niej, że być może człowiek nie jest stworzony po to, żeby żyć w niebie i być może kiedyś o tym porozmawiamy, dobrze?
O, bardzo chętnie.
A teraz bardzo ciekawa rada, którą otrzymałem. Miałem straszną migrenę. 3-4 razy w życiu miałem migrenę i wiem, co to jest. Nie polecam. Nie polecam.
Rzadko i tak.
No, Bogu dzięki, ale ktoś polecił mi, słuchaj, możesz przecież te cierpienia ofiarować Bogu, aby uzupełnić ofiarę Jezusa.
No właśnie, cierpienia, Bóg nie potrzebuje ofiarowania Mu cierpień, żeby uzupełnić ofiarę Chrystusa, bo to by znaczyło, że ofiara Chrystusa jest niepełna. Nikt nie ofiaruje swoich cierpień, żeby uzupełnić ofiarę Chrystusa. Prawdziwa myśl jest tylko taka, że niektórzy, członkowie właśnie tego tak zwanego ciała Chrystusowego, maluczkiego statka, tych 144 tysięcy, o których Biblia mówi, że idą wąską drogą i ostatecznie znajdą się razem tam, gdzie jest ich Pan, oni mają przywilej cierpieć tak, jak cierpiał Jezus, czyli ich cierpienia są przez Boga odbierane, przyjmowane jako cierpienia, tak samo jak były cierpienia Jezusa, pod warunkiem, że oni cierpią w takim samym duchu, z takich samych motywów, w tym samym celu i z takimi samymi wynikami. Ale to jest tylko i wyłącznie przywilej dopuszczenia ich do takiego cierpienia, natomiast nie jest to jakieś jakiekolwiek uzupełnianie, bo uzupełnianie oznaczałoby braki w ofierze naszego Pana, których przecież nie ma. Jego ofiara była zupełna. A jeszcze jeden komentarz. Cierpienie, jeśli chodzi o cierpienie, cierpienie nie jest częścią ofiary, jaką nasz Pan złożył za człowieka. Ofiarą, jaką nasz Pan złożył za człowieka, jest doskonałe człowieczeństwo, jego ludzka natura. Cierpienia, jakie nasz Pan przechodził, miały na celu rozwinąć jego charakter do boskiej natury, taki, który by się nadawał do boskiej natury. Z tego powodu cytowałem ten list do Żydów, z tego co, prawda, wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa, żeby być w boskiej naturze. I ci, którzy są członkami jego ciała, muszą przez podobne cierpienia przychodzić, ale tylko po to, żeby rozwinąć sobie podobny charakter, jaki ma nasz Pan, bo przecież mają być częścią ciała Chrystusowego, gdzie On jest głową, a oni są różnymi członkami tego ciała, wobec tego powinny mieć charakter podobny, na pewno nie taki sam, nie tak wysoko rozwinięty, tak jak Jezus pomimo swojej doskonałości i pełnego oddania nie dogoni w charakterze Boga, nie doścignie go, zawsze będzie miał charakter drugi we wszechświecie, tak wszyscy członkowie ciała Chrystusowego nigdy nie dościgną naszego Pana, który jest dla nich wzorem niedoścignionym, będą mieli zawsze jakiś charakter na niższym poziomie i nawet między sobą będą się różnili, będąc wszyscy doskonali i nadający się do boskiej natury, będą mieli charakter minimalnie różniący się sobie. No to wszystko zależy od tego, jak od ducha poświęcenia. Ci, którzy są bardzo, bardzo poświęceni, gorliwi w swoim życiu dla Boga, potrafią rozwinąć się znacznie, znacznie wyżej. Charakter to jest coś takiego, że nie ma limitu jego rozwoju. Może być doskonały na poziomie ludzkim, może być doskonały na poziomie duchowym, takim anielskim, na poziomie boskim i w każdym poziomie są, że tak powiem, jakieś granice. Nie jest to jeden dla człowieka taki sam i wszyscy mają identyczny ludzki, czy też duchowy, anielski, czy też boski. Tam są wszystkie granice, bo cechy charakteru to są takie rzeczy, które można rozwijać, no nie wiem czy do nieskończoności, trudno mi powiedzieć, tutaj nie jestem specem. Myślę, że Bóg ma je wszystkie w nieskończoności, natomiast wszystkie jego stworzenia jakiś limit, jakiś kres mają, tylko niektórzy osiągają tak wysoki poziom, że dla tych na niższym poziomie może się wydawać, że tamten poziom, ten wyższy, który ma ktoś, na przykład nasz Pan, jest też nieskończony, ale musi być skończony, skoro ustępuje Bogu, a na pewno ustępuje. Nasz Pan powiedział sam, że Ojciec jest większy niż ja. Jak mówił o tym, że kiedyś od nich odejdzie, to że odejdzie do Ojca waszego i do Boga waszego i Ojca mojego i Boga mojego. Też nazywał go swoim Bogiem i swoim Ojcem, tak samo jak Bogiem i Ojcem naśladowców swoich.
Taki już jestem i taki zostanę. To jest tytuł nagrania, które żeśmy wspólnie sporządzili na serwerze Esarepta. Ono jest, zachęcam, bardzo wiele wyjaśni. A proszę mi jeszcze pozwolić wyjaśnić, bo tutaj żeśmy zaczęli od tematu z przedszkola, dlaczego zło dotyka dobrych ludzi, ktoś by powiedział, tak? A w tej chwili znajdujemy się już na uniwersytecie i być może część słuchaczy nas opuszcza. Zostańcie jeszcze chwilkę z nami, będziemy niedługo kończyć. Natomiast ja chciałem polecić książkę, w której jest to opisane. To jest Boski Plan Wieków, dobrze mówię. Tą książkę możemy udostępnić.
No, oczywiście.
Dobrze, kolejna sprawa, bo to jest bardzo ciekawe. Gdyby dobrzy ludzie nie byli narażeni na zło, to kolega mojego przyjaciela od razu zapisuje się do chrześcijaństwa. On pytał, czy mogę się do was, do społeczności zapisać, czy tam dają jakieś dary, czy tam dają opiekę, czy będę miał dobrze w waszym kościele.
No, to motywacja, no, bardzo niewłaściwa motywacja do przychodzenia do Boga. Może to dobra, żeby się gdzieś zapisać. Być może są jakieś organizacje, które w ten sposób szukają członków i żeby ich nabyć, pozyskać większą liczbę, są gotowe właśnie w takiej formie działać. Natomiast jeśli ktoś przychodzi do Boga, to musi przyjść do Boga z wdzięczności za to, że Bóg go stworzył, a potem, gdy w Adamie upadliśmy wszyscy, w Jezusie go odkupił. I to jest jedyna motywacja. I człowiek, który zrozumie, że jest boskim stworzeniem, można byłoby nawet powiedzieć podwójnie, bo w Adamie zostaliśmy wszyscy stworzeni, wobec tego jesteśmy boskimi stworzeniami i już jest powód do wdzięczności za to, że istniejemy, a nasz praojciec upadł i stracił to prawo do życia, to Jezus odkupił, czyli jak gdyby takie ponowne stworzenie, prawda? Ponowne przywrócenie do życia po wyroku, który Adam na siebie ściągnął i na wszystkich swoich potomków, czyli zrozumienie tego faktu stworzenia nas przez Boga, a następnie odkupienia nas przez Boga w Jezusie. Bo trzeba pamiętać, że autorem planu odkupienia, zbawienia jest Bóg. Nasz Pan jest tylko Jego wykonawcą. Wobec tego i tak większa chwała należy się Bogu, a nie Jezusowi. Bo gdyby Bóg takiego planu nie przewidział, Jezus by człowieka nie odkupił. Gdyby Bóg nie przewidział, że tego człowieka, który upadł tam w Edenie, w raju, w postaci tak, w osobie Adama i Ewy, żeby później, żeby ich w jakiś sposób uratować od tej śmierci, na którą Bóg musiał ich skazać, ponieważ nie dotrzymali warunków umowy i okazali się nieposłuszni, to przecież nasz Pan, wtedy będąc Logosem, prawda, w niebie, nigdy sam by nie wpadł na taki pomysł i nie przyszedłby z taką ofertą. Prawda? To jest coś, co zaplanował Bóg. I Bóg tylko szukał realizatora tego swojego planu. No i oczywiście zapewne przedstawił tą swoją ofertę Logosowi, który był jego bezpośrednim stworzeniem. Między nimi była zawsze jakaś taka szczególna nić, ponieważ Bóg osobiście go sam stworzył. No i Logos oczywiście bardzo chętnie zgodził się na wejście w ten plan, na współpracę z Bogiem w celu odkupienia ludzkości, bo też jest doskonałą istotą i tak samo obdarzony miłością, ale źródłem i planem jest Bóg. Wobec tego tutaj zawsze trzeba wam pamiętać, że żeby nie przestawić, bo tak się dzieje wśród wielu chrześcijan, że jak gdyby Boga się boją i woleliby, żeby ten Bóg nimi nie interesował, a oni nim. Jezus jest bliższy. Dla Polaków, katolików ogólnie Maria jest jeszcze bliższa, no bo to kobieta, matka miłująca, więc przez Marię do Jezusa, ewentualnie jeszcze tam potem przez Jezusa dopiero do Boga, no ale wiemy, że to jest relacja całkowicie niewłaściwa. No, Marię w ogóle nie powinni wprowadzać jako pośrednika między sobą a Bogiem, a naszego Pana widzieć we właściwym świetle, że jest to wykonawca boskiego planu, nasz odkupiciel, ale tylko dlatego, że Bóg osobiście taki plan przewidział, a nasz Pan taką rolę w nim odgrywa. Ale wszystko zaczyna się od Boga i wiemy, że od Boga i wiemy, że ostatecznie, kiedy nasz Pan wszystkich ludzi wzbudzi w zmartwychwstaniu, podniesie do doskonałości, usunie tych, którzy nie będą chcieli się do tej doskonałości podnieść, zniszczy także i szatana, to ostatecznie odda całą ludzkość już odoskonaloną Bogu, aby wszyscy byli poddani Bogu, łącznie z Nim samym, prawda? Tak, taki jest opis słów apostoła, tak apostoł Paweł opisuje ostateczne zakończenie królestwa naszego Pana tutaj na ziemi, żeby wszystko powróciło do tej jednej głównej głowy, jaką jest Bóg.
Nowe stworzenie, jestem nowym stworzeniem, powie część słuchaczy i ja tutaj zachęcam jednak, żeby spojrzeć do boskiego planu wieków. Znam człowieka, który wysyła go bezpłatnie, można przestudiować, tak. Jak to z tym jest. A ja tylko powiem, że za czasów Jezusa też osoby chodziły za nim po co? Dla pożywienia. Nawet apostołowie planowali podjąć pewne funkcje, być premierem w rządzie albo ministrem. To całkiem dobre było, ale idźmy ku końcowi naszego nagrania, bo ono się przeciąga, a ja mam jeszcze 3 pytania.
Tak, o, sporo.
Aha, sporo. Czy warto być dobrym, skoro w Chełmie i tu też w województwie opolskim pada deszcz niezależnie od tych dobrych i na tych złych?
Warto być dobrym, ponieważ jak ktoś będzie dobrym, to będzie mu łatwiej wrócić do pełni doskonałości w królestwie naszego Pana. Nie będzie miał takiego problemu jak ci, którzy w tym życiu są złymi nawet w oczach tego świata.
Dobrze. Kolejne pytanie. Jak pocieszać przyjaciół? I tutaj rozgraniczyłbym niewierzących, a później wierzących.
No to niewierzącego pocieszać tym, że jeżeli nawet spotyka go zło w tym świecie, to zło ma go nauczyć, że nie należy iść własną drogą, tylko szukać dróg Boga. Jeżeli on jest osobą niewierzącą i w Boga nie wierzy, no to wiem, że to tam mało dla niego pociecha, no ale być może właśnie zrozumie, bo to zło, które świat ogólnie przechodzi cierpi, ma ich nauczyć, że chodzenie drogami bez Boga, innymi niż Bóg zalecił, swoimi własnymi, no prowadzi na bezdroża grzechu, cierpienia i wszelkiej formy zła. że skoro Bóg jest twórcą, to On wie, jak my Jego stworzenia powinniśmy postępować, jak, żebyśmy byli szczęśliwi. Tak jak każdy konstruktor, prawda, który jakąś maszynę stworzył, jakieś urządzenie, to on dołącza do tego urządzenia instrukcję obsługi i mówi, nie używaj dłużej niż 30 minut, temperatura taka i taka, trzeba zmieniać olej, a może jeszcze tam powietrze gdzieś trzeba dostarczyć i tak dalej. Jak ktoś instrukcji nie przestrzega, no to urządzenie się psuje. Podobnie jest z człowiekiem. Jesteśmy stworzeniami boskimi. Czy się to komuś podoba, czy też nie. Bóg dołączył instrukcji obsługi, pewne zasady dla Adama i Ewy, one zostały naruszone, więc poszły konsekwencje, prawda, śmierć, ale nie natychmiastowa, tylko taka powolna, stopniowa, żeby ludzie się zdążyli rozmnożyć i by właśnie, żeby mogli zobaczyć, jak to jest chodzić własnymi drogami z dala od Boga.
Pocieszanie wierzących.
Natomiast wierzącego można pocieszyć, że wszystko, co go w życiu spotyka, szczególnie te rzeczy, które są dla niego smutne, ciężkie, bolesne, są po to, żeby mógł rozwinąć swój charakter. Można nawet wierzącego pocieszać, że im bardziej jest mu ma pod górkę w życiu, to prawdopodobnie tym większą korzyść może w charakterze odnieść i Bóg być może przygotowuje go do jakiegoś, nie wiem, szczególnego miejsca w swoim królestwie, ponieważ gdyby tak nie było, to takich doświadczeń by z pewnością nie miał.
No cóż, dobry to, miłujący to ojciec, który karze, tak to zapisano w Piśmie Świętym?
No tak, karze, bo ponieważ chce dobra swoich dzieci. To tak samo w świecie. Rodzice, którzy pozwalają swoim dzieciom na wszystko, na, nie wiem, zabieranie innym dzieciom zabawek w piaskownicy, na wpychanie im palców do oka, to źli rodzice to się cieszą i mówią, a nie da sobie w kaszę napluć. Dobrze, dobrze, że taki jest. No ale potem wychowują ludzi, którzy są ludźmi tak samolubnymi, że aż to widać na zewnątrz, prawda? Natomiast rodzice mądrzy chcą wychować dzieci na porządnego człowieka i uczą pewnych zasad swoje dzieci, a gdy te dzieci tych zasad nie respektują, no to zawsze jakieś są sankcje, bo powinny być, prawda, żeby ich na tą drogę naprowadzić. Tak samo Bóg. Bóg nas kocha i dlatego, że nas kocha, a wiemy, że miłość to jest dobra wola, to jest definicja miłości najlepsza, nie ma lepszej. Miłość to dobra wola i Bóg ma tą miłość, dobrą wolę do nas, czyli dla nas, czyli chce, żebyśmy wyrośli na takich ludzi, którzy kiedyś w Jego Królestwie będą mogli żyć wiecznie. Dlatego nas strofuje i karci, kiedy zbaczamy.
Dozwolenie na zło i jego związek z boskim planem. Zna brat taki tytuł?
No, jest taki tytuł.
Taki tytuł. Właśnie, w tej książce, o której mówiłem. I to jest niesamowite. Boży plan. Zło nie jest przypadkowe i tam jest wytłumaczone, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że o wiele lepiej niż w tym nagraniu, które żeśmy sporządzili. Ja się tutaj śmieję, ponieważ brat mówił o pewnej instrukcji. Dolać trochę oleju, dolać trochę wody, trochę powietrza. Bardzo lubię samochody, mam kilka i zastanawiam się, czy przypadkiem niektórzy ludzie tak właśnie nie traktują swoich pojazdów. To taka ciekawa instrukcja. Mam nadzieję, że nasze nagranie będzie jednak lepszą instrukcją dla wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć, dlaczego zło dotyka dobrych ludzi i dlaczego to właśnie ja cierpię. Dziękuję.
Dziękuję również i zapraszamy na kolejne tematy. Gdzieś od was.